Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
To rozpocznijmy naszą rozmowę, panie pośle, od budżetu. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na ten rok, ale jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. No i tutaj część prawnych ekspertów mówi, nic się nie stanie, bo budżet jest podpisany, będzie realizowany po prostu. Część rozkłada ręce, mówi, może dziać się różnie, bo z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia i po prostu nie ma się do czego odnieść. To jakie pana zdaniem mogą być konsekwencje tego kroku prezydenta?
Źle się dzieje już od wyborów, dlatego że mamy dwoistość interpretacyjną, jeżeli chodzi o nasze prawo w każdej dziedzinie. I tutaj w przypadku budżetu też to się wszystko rozjeżdża. Tylko rodzi się pytanie, jeżeli pan prezydent podpisał, bo mógł nie podpisać, miał takie wyjście, to był przekonany chyba, że budżet jest dobry. To po co kieruje do Trybunału Konstytucyjnego? Co ma Trybunał Konstytucyjny stwierdzić? Że cyferki są złe w budżecie? No bo budżet to jest określona grupa cyfr ustawionych, zbilansowane wydatki z przychodami i to jest budżet. No na pewno ten spór będzie trwał. Natomiast dla Polaków jest ważne, żeby realizować te założenia, które sobie koalicja rządząca przyjęła w tej chwili i to jest ważne, to będzie realizowane. Oczywiście sam budżet jest kłopotliwy w tej chwili, bo on był przygotowany przez poprzednią ekipę i poprzednia ekipa szła, powiem wprost, na rympał. Ten budżet został tak skonstruowany, że wydatki nie pokrywają się z przychodami. Założenia strategiczne do budżetu nie mają odzwierciedlenia w samym budżecie, bo chociażby sprawa energii, gdzie ceny energii zostały zamrożone i tak zakładano, że będą zamrożone, a nie ma pieniędzy. I dzisiaj pytanie, co zrobić, żeby Polacy nie musieli płacić za prąd 70% więcej, ale myślę, że nowa koalicja spokojnie będzie sobie te problemy rozwiązywać z czasem. Oczywiście w tej całej narracji chodzi o to, aby ten niepokój społeczny wywoływać i pokazywać, jaki to zamach stanu nastąpił i tak dalej. To jest nieprawdą.
To skoro mówimy o tych nastrojach społecznych i o tym, co się dzieje w polityce, w sensie tego właśnie, co jedna, druga, trzecia strona mówi, to spróbujmy jeszcze podywagować, bo pojawiła się nieoficjalna informacja o tym, że koalicja rządząca przymierza się do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Ma być to taka droga od uchwał Sejmu poprzez kwestie kadrowe, na przykład dotyczące wieku dwójki sędziów, wieku prezes Trybunału Konstytucyjnego, no i stanowisk sędziów dublerów. No i tutaj znowu pojawia się głos prezydenta Andrzeja Dudy. Jak powiedział jeden z rozmówców Onetu, bliski prezydentowi, kwestia podważania legalności powoływania sędziów i ich usuwania z sądów i Trybunału na mocy uchwał to jest granica, której prezydent nie pozwoli nikomu przekroczyć. Rozmówcy portalu mówią, że jeżeli dojdzie do takiej próby, sprawą może zająć się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a w ostateczności Duda może sięgnąć do swoich kompetencji jako zwierzchnik sił zbrojnych, aczkolwiek przy tej wypowiedzi współpracownik prezydenta nie precyzuje, co miałoby to oznaczać. Groźnie to trochę wszystko brzmi, może każda ze stron powinna zrobić krok wstecz, może pomysł resetu konstytucyjnego, którego nie wyklucza zresztą Andrzej Duda, jest tu jakąś wizją do rozmów w tej sprawie. Jak pan sądzi?
To jest takie straszenie już z górnej półki, bo co wojsko wyprowadzimy przeciwko zamach stanu. My mamy w pamięci 26 rok i zamach stanu i myślę, że do tego to już się nie posunie pan prezydent, bo to by musiało na tym polegać, jeżeli straszymy wojskiem i siłami zbrojnymi. Natomiast tak, potrzeba w tej chwili jest szerokiej dyskusji, zorganizowanie jakiegoś okrągłego stołu, ale tu musi być wola wszystkich. Nie można się upierać przy tym, że ja mam rację, bo do czego doprowadziliśmy? Że dzisiaj mamy dwoistość prawa w Polsce i ta interpretacja w zależności od tego, kto interpretuje, jest przerażająca, bo każdy wyrok dotyczący nawet osób fizycznych, indywidualnych, można na dwie strony interpretować.
Bo pojawiają się nawet kwestia tego typu, że mamy dwa orzeczenia w jednym.
Tak. Tak, tak, tak. Mamy dwa orzeczenia w jednej sprawie, czego przykład mieliśmy ostatnio, ale to może dotyczyć również Polaków, którzy będą się odwoływać do poszczególnych szczebli i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo wiarygodność naszego prawa w przeciągu ostatnich 8 lat raptownie spadła. To jest złe dla Polaków, to jest złe dla naszej gospodarki, to jest złe również dla obrazu Polski na arenie międzynarodowej, bo inwestorzy, którzy by chcieli przyjść do Polski, no nie wiedzą do końca, czy prawo, które obowiązuje w tej chwili, jest właściwe, będzie przestrzegane, czy nie. Tego wcześniej nie mieliśmy. Oczywiście sam system prawny jest jakąś wartością umowną, bo tutaj się umawiają ludzie, w jaki sposób to interpretować i przestrzegać i później realizować w życiu codziennym. No ale są pewne bezpieczniki ustalone, jak chociażby Trybunał Konstytucyjny, który powinien być wiarygodny, niezależny, niezależność sądownictwa, trójpodział władzy i tak dalej. I to są te zabezpieczenia. Więc myśmy od tego odeszli w ostatnich latach i do tego trzeba wrócić, co zaznaczam, nie będzie łatwe, nie będzie trudne, bo opór materii, jak widać, jest bardzo duży.
Słowem, dyskusja polityczna poważna, na argumenty, a nie na emocje nas pewnie w tej chwili czeka. Jak ta bliska perspektywa będzie wyglądać, to oczywiście czas pokaże. Chciałbym zapytać pana jako przedstawiciela ugrupowania, któremu bliskie są oczywiście sprawy rolników, o projekt rozporządzenia wydłużające bezcłowy handel z Ukrainą do połowy 2025 roku, który zatwierdziła Komisja Europejska. Są tam oczywiście bezpieczniki i to myślę, że stało się pod wpływem tej sytuacji, która miała miejsce w Polsce i innych krajach przygranicznych. Jeden bezpiecznik, jeżeli będzie zakłócony rynek, można na 4 miesiące zawiesić jakby wprowadzanie na rynek tego produktu. Drugi, limity dla towarów wrażliwych, jak gdyby do tego dokłada się uszczelnienie systemu. Mówiła o tym pani wojewoda na konferencji prasowej. Mówiliśmy o tym po 7:00. No i oczywiście ustalenia z Ukrainą. No i powstaje pytanie, czy to jest, że tak powiem, wystarczająca wartość i czy to jest coś, z czego rolnicy mogą być usatysfakcjonowani, czy też może no to jest maksimum jakby z całej sytuacji do wyciągnięcia ze strony Unii Europejskiej, Ukrainy, uszczelnienia systemu?
Na dzień dzisiejszy tyle było możliwe, ale ta dyskusja powinna trwać, bo to nie jest satysfakcjonujące i to nie rozwiązuje problemów. Jeżeli mamy import bezcłowy, proszę popatrzeć, co się dzieje na naszych granicach wschodnich, na granicach Unii Europejskiej, czy na tych naszych przejściach. Co chwilę słyszymy o nowych sposobach, może nie przemytu, ale wwozu na teren Unii Europejskiej towarów pochodzących z Unii Europejskiej. To psuje nasz rynek, ale i rynek europejski, a szczególnie w Polsce. Rolnicy są zaniepokojeni, bo co chwilę słyszymy o nowych problemach. Kiedyś, 2 lata temu to było zboże, była kukurydza, a teraz już mamy po kolei. Mamy olej, mamy wszystkie praktycznie produkty pochodzenia rolniczego.
Po drodze były owoce miękkie.
No owoce miękkie, których problem wróci w najbliższym czasie, bo chłodnie są pełne owoców miękkich i myślę, że początkiem lata tutaj będzie nasilenie tego. Dlatego też tutaj myślę, że to powinno spowodować, zresztą te protesty, które odbywają się w całej Unii Europejskiej, rolników pokazują na to, że to nie jest już problem Polski, że wszyscy widzą, że te konsorcja, duże konsorcja międzynarodowe, które funkcjonują na Ukrainie, a potencjał tam jest ogromny, mogą w ogromnej mierze szkodzić rolnictwu europejskiego. A rolnictwo europejskie, ja chcę wrócić do tego, podlegało cały czas szczególnej ochronie. To nie jest tak, że rolnictwo było puszczone samopas. Kiedyś to 80% budżetu Unii Europejskiej, kiedy myśmy przystępowali do Unii Europejskiej, było kierowane do rolnictwa i tak stopniowo odchodzono od tego. Dzisiaj to już jest znacznie mniej, nie potrafię powiedzieć w tej chwili, ale to jest już grubo poniżej 50%. Dlatego też przy tym, jeżeli mamy na jednakowych warunkach być traktowani w Unii Europejskiej, to przynajmniej dla Ukrainy powinno się jakieś okresy przejściowe ustanowić, bo no, nie po to, żeśmy budowali potęgę polskiego rolnictwa i rolnicy nie po to inwestowali w swoją przyszłość, żeby w tej chwili to wszystko zniszczyć.
Potencjał rolniczy Ukrainy mimo wojny jest wciąż ogromny.
Ogromny, jest potężny. Zresztą to było wiadomo, może inne kraje nie miały takiej wiedzy, ale my tutaj na terenie Polski Wschodniej szczególnie wiemy, jakie Ukraina ma gleby, szczególnie Ukraina Zachodnia, jaki tam jest potencjał i jak tanio tam można produkować, bo tam są duże powierzchnie, duże połacie ziemskie. To jest po kołchozach, po suchozach, co pozostało.
I to jest też, o czym pan mówił, sprawa wielkich koncernów, które opanowały rynek ukraiński.
Zgadza się.
To nie jest sprawa pojedyńczego ukraińskiego rolnika.
Ukraiński rolnik to jest mały rolnik, to jest praktycznie, nie liczy się w tej całej rozgrywce, ale te duże koncerny.
Panie pośle, wybiera się pan do samorządu podczas wyborów samorządowych?
No, nie ukrywam, że mam takie namawianie, takie sugestie, bo
pytam
często...
Pytam o to, bo Trzecia Droga pójdzie razem, PSL tak,
Trzecia
i
Droga
Polska
pójdzie
2050.
Razem. Być może jeszcze decyzji nie podjąłem, ale nie ukrywam, że z wielu stron słyszę takie zachęty. Myślę, że no, trzeba coś w życiu robić. Ja 7 kadencji byłem w Sejmie, więc takie odejście od życia tego społecznego, politycznego jest nieciekawe i mógłbym wykorzystać swoją wiedzę również. Chociaż w samorządzie kiedyś pracowałem, byłem starostą, byłem radnym gminnym, nawet radnym wojewódzkim kiedyś też byłem.
No to życzymy podjęcia tej decyzji i powodzenia, jeżeli ta decyzja zostanie podjęta na tak. Samorząd i wybory samorządowe to jest kwestia 7 kwietnia, jak to mówimy o terminie, który został ustalony przez premiera Donalda Tuska. Jak mówiliśmy, Trzecia Droga w sensie Polski 2050 i PSL-u pójdzie razem, ale pewnie do wyborów samorządowych jeszcze w naszych rozmowach będziemy wracać. Natomiast dzisiaj czas nam już kończyć ten dzisiejszy komentarz. Szybko czas nam minął. Poseł PSL minionej kadencji Mieczysław Kasprzak. Być może wybierający się do samorządu, jak sam powiedział. Dziękuję serdecznie.
Ale pan redaktor prowokuje. Dziękuję bardzo państwu i życzę wszystkiego najlepszego.
A rozmawiał Jerzy Pasierb.